Pokój i dobro w kolejnej audycji o zagrożeniach duchowych i nie tylko. Witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka. To już kolejne spotkanie, w czasie którego uczymy się rozeznawać obecność i działalność złego ducha, dostrzegać jego wpływ na nasze życie i działanie, tak by każdy z nas potrafił zauważyć grożące mu duchowe niebezpieczeństwo. Bo jak już nieraz mówiliśmy, nieświadomość nas nie chroni. Ojcze, takie pytanie na początek. Czy ojcu dużo czasu zajęła taka nauka rozeznawania i czy w ogóle da się tego nauczyć?
To znaczy, człowiek całe życie się na pewno uczy. Trudno powiedzieć, czy ile czasu mi to zajęło. Biorąc pod uwagę, że i praca magisterska, praca doktorska, posługa też i na parafii. Myślę, że to cały czas jest jakąś formą nauki. Poza tym, kiedy jadę, głosimy kazania po Polsce i spotykam różne osoby, opowiadają swoje historie. Tak naprawdę każdy przypadek jest inny. Każde zniewolenie, czy nawet opętanie, każde działanie złego ducha w historii życia danej osoby jest inne, więc to jest wiecznie, rzeczywiście ciągła nauka. Ciągła nauka, zły próbuje nigdy się nie powtarzać, więc no i jest przebiegły, więc tutaj musimy uczyć się rozeznawać. Jasne, w pierwszym rzędzie rozeznanie takie intelektualne, gdzie możemy pewne rzeczy poznać i nauczyć się na pewne rzeczy zwracać uwagę, ale to właśnie przychodzi wraz z czasem, tak? Kiedy człowiek poznaje różne przypadki, słyszy o różnych zachowaniach i w ten sposób nabiera doświadczenia, tak? No, istnieje jeszcze takie nadprzyrodzone doświadczenie, o czym na przykład mówi ojciec Gabriela Mort. Jego, że tak powiem, mistrz, którego wprowadzał w posługę egzorcystatu, posiadał charyzmat rozeznania. Charyzmat rozeznawania duchów. I to, o czym mówi na przykład Gabriela Mort, gdzie on musi bardzo dużo czasu spędzić na to, aby właśnie pewne rzeczy rozeznać, zobaczyć, czy ktoś jest chory, czy nie, czy jest to pętanie. Tamten jego, że tak powiem, właśnie mistrz, którego wprowadzał, też kapłan, posiadał taki charyzmat i po prostu w sposób nadprzyrodzony Bóg dawał mu światło i wiedział o tym, że na przykład dana rzecz pochodzi od złego, albo dana rzecz jest chorobą psychiczną, albo nie ma tam żadnego problemu.
Ale taki zwykły człowiek, każdy nasz słuchacz, tak na swoje potrzeby,
tak. Znaczy, no, mówię, w mniejszym czy większym stopniu może nie chodzi o to, aby po tych audycjach być ekspertem w tej dziedzinie, bo tak się nie da. Trzeba byłoby rzeczywiście przerobić na pewno wiele książek, mieć doświadczenie, spotykać takie osoby, posługiwać się modlitwą uwolnienie. Znaczy, no, tak naprawdę, no, to doświadczenie też bardzo mocno zdobywa się w kontakcie z człowiekiem, który cierpi, który miał coś takiego w jakiejś historii swojego życia. Ale myślę, że jeżeli słuchacz będzie, że tak powiem, wytrwale przy nas i będzie słuchał tych audycji, to jakieś rozeznanie, jakąś świadomość tego, że coś takiego jest i jak spojrzeć na to, na pewno będzie miał. I to w wielu sytuacjach już wystarcza i już w wielu sytuacjach może komuś pomóc.
Czyli zachęcamy, żeby nie wyłączać radia, nawet jak to, co ojciec Remigiusz głównie mówi, wydaje się skomplikowane i niezrozumiałe. Ojcze, wczoraj czytałam książkę, którą już czytam któryś tydzień, dotyczącą właśnie rozeznawania zniewoleń demonicznych. I trafiłam na takie świadectwo, krótki fragment tylko z tego świadectwa chciałabym przytoczyć. Pani pisze tak: siedziałam z rodziną na świeżym powietrzu, była piękna pogoda i w pewnym momencie poczułam, że coś z góry na mnie spływa, jakaś energia, ogarnął mnie lęk, zrobiło mi się duszno, serce zaczęło mi szybko bić, w piersiach poczułam ból. Wydawało mi się, że to objawy zawałowe. W nocy nie mogłam zasnąć, bolało mnie całe ciało, kołdra wydawała mi się tak ciężka, jak worek napełniony kamieniami. Mój mąż jest lekarzem, zrobił mi badania, które nie wykazały żadnej choroby. Inna pani natomiast pisze, że bardzo bolała ją głowa w różnych miejscach przez długi czas. Czy zły duch może wywołać ból głowy?
Zły duch oddziaływuje na nasze ciało i na naszą psychikę, a więc jest w stanie wywołać pewne niechciane dla nas jakieś doświadczenia fizyczne. No zobaczmy, to, co się dzieje chociażby w czasie tak zwanej manifestacji demonicznej, tak? Kiedy człowiek właśnie, że tak powiem, traci zupełnie panowanie nad ciałem i demon zaczyna się tym ciałem posługiwać, tak? Czyli jest i może wpływać na ciało. Może się to objawiać chociażby właśnie poprzez jakieś choroby o podłożu demonicznym. Mamy w Piśmie Świętym przynajmniej dwie takie sytuacje. Jedną z nich jest już kiedyś wspomniany Hiob, którego demon niszczy, dotyka, że tak powiem, i Hiob kończy jako człowiek trędowaty. Więc choroba, która miała podłoże, które wynikało dokładnie z tego doświadczenia, że szatan uderza w tego Hioba, tak? Nie wolno mu było go tylko zabić. I druga taka sytuacja, gdzie Jezus wyrzuca z kobiety, która przez 18 lat była zgarbiona złego ducha. I to jest ciekawe. Ona jest zgarbiona, czyli Jezus to nazywał w ten sposób. Czy z tej córki Abrahama, którą szatan przez 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało wyrzucić złego ducha w dzień szabatu? Jezus wyrzuca złego ducha, kobieta się prostuje. Choroba, która ma podłoże demoniczne. Dzisiaj często można w takich świadectwach egzorcystów spotkać takie sformułowanie o chorobach lekoopornych. Czyli właśnie, nie wiem, idę do lekarza, badam się, próbuję się leczyć na coś, mam jakieś symptomy, mam jakieś objawy i tak naprawdę nikt nie wie, co mi dolega. Badania wychodzą mi idealne, wszystko jest w porządku. Tak? Przyjrzyjmy się takim chociażby sformułowaniom, kiedy niektórzy przynajmniej lekarze mówią o tym, że większość chorób to są choroby psychosomatyczne. Czyli rzeczywiście one pochodzą niby z naszej psychiki, tak? Ale to już żeśmy mówili. Kto rozróżni, gdzie się kończy psychika, gdzie się zaczyna dusza, nie? Czyli że istnieje taka możliwość, że jakieś symptomy, jakieś rzeczy, które nas dotykają, nie muszą mieć wytłumaczenia w realnej chorobie, która mi dokucza, ale ma podłoże demoniczne. Tutaj takie dla mnie osobiste, dosyć mocne doświadczenie, kiedy przychodzi matka i mówi, proszę księdza, po modlitwie uwolnienie zniknęła u córki bulimia. No więc jeżeli jest to choroba, którą należałoby leczyć, pójść na terapię, wesprzeć jakąś tam rzeczywiście terapią psychologiczną, aby dziewczynę z tego wyciągnąć. Okazuje się, że po modlitwie uwolnienie to znika. Znika problem. I teraz takie pytanie. Ile osób cierpiących na rzekomo takie doświadczenia, jak właśnie bulimia, anoreksja, depresja, jakieś cięcie się, młodzież dzisiaj coś takiego też wyprawia, ale tak już to już było i kiedyś, ale właśnie takie doświadczenia, czyli doświadczenia, ogólnie rzecz ujmując, które dążą do śmierci. Choroby, które dążą do śmierci, zachowania, które dążą do śmierci. Ilu z tych osób doświadcza problemu dręczenia demonicznego? Tak naprawdę chodzi tutaj, znowu konkretnie byśmy to nazwali demon śmierci. Jeżeli kilka tysięcy osób w Polsce popełnia co roku samobójstwo, ile osób można byłoby uratować czy pomóc, gdyby też wzięto pod uwagę, że może należałoby wziąć taką osobę na modlitwę uwolnienie, na taką przez modlitwę uzdrowienie, tak aby rzeczywiście Bóg dotykał tych problemów, tak? Żeby te osoby z tego uwolnić, no bo nie zdajemy sobie z tego sprawy, że rzeczywiście mogą być takie choroby, mogą być takie doświadczenia, szczególnie takie doświadczenia, które jakoś tam mają doprowadzić człowieka właśnie czy to do śmierci, czy to doprowadzić do jakiejś ruiny psychicznej, fizycznej, duchowej, że może to mieć podłoże dokładnie demoniczne.
A czy jeśli człowiek myśli o śmierci, ma myśli samobójcze, to czy to już jest objaw działania złego ducha? Czy można w ogóle mieć takie myśli z jakichś innych powodów?
Mogą być różne problemy, które dotykają naszego życia. I stąd wychodzi, że tak powiem, no właśnie to ta ucieczka chociażby, tak, od tego życia, ucieczka w jakieś myśli samobójcze lub w coś innego, tak, czy ucieczka w jakieś uzależnienie chociażby. Żebyśmy spróbowali znaleźć tą granicę, która zaczyna, że tak powiem, to działanie osobowego zła. Trudno powiedzieć, czy mamy w tym momencie do czynienia ze zniewoleniem. Na pewno mamy do czynienia z taką już ogromną pokusą. Demon jest istotą, która sama z siebie, że tak powiem, ma w sobie śmierć, tak? Dąży do śmierci, jak Jezus go nazwał, że od początku był mordercą. I on to próbuje robić, tak? I teraz weźmy taką teoretyczną sytuację, kiedy zawala nam się świat z różnych powodów. Ktoś odszedł, straciliśmy pracę, mam jakiś ciąg, jakieś tam nieszczęść, akurat wszystko się skumulowało przeciwko mnie.
Czyli prawie jak u Hioba.
No, chociażby dokładnie w ten sposób. I teraz pytanie jest, czy ja i jak ja zareaguję na to doświadczenie. Tak? Czy ja się w tym momencie poddam, czy będę potrafił mimo wszystko znaleźć w sobie siłę, aby dalej żyć, aby walczyć o jakieś swoje dobro, o to konkretne życie, o coś, co utraciłem, czy pozwolę, aby taka beznadzieja zapanowała w moim życiu. Tak? Czy jestem na tyle silny też duchowo, w wierze, że potrafię zaufać Bogu i w całym tym jakimś koszmarze mojego życia oddać swoje życie Bogu i nie bluźnić Mu. Właśnie tak jak Hiob, który właśnie też nie bluźnił Bogu, mimo że stracił i rodzinę, i majątek, i zdrowie. Czy jednak jestem osobą, która się temu czemuś podda, tak? I w tym momencie trzeba wziąć pod uwagę, że rzeczywiście zły gdzieś będzie stał obok i będzie zaczynał nas kusić, tak? Zobacz, to nie ma sensu, po co żyć, zabij się i tak dalej, tak? Czyli mamy do czynienia z konkretną pokusą. Pokusa, którą doświadczamy wszyscy na różnych podłożach, tak? Szatan wykorzystuje akurat w tym momencie ten konkretny moment, aby wprowadzić nas w pokusę śmierci. Pokusa ucieczki od życia, nie? To na pewno nie jest Boże. Nie jest to zniewolenie, nie jest to opętanie, tak? Ale jeżeli człowiek zaczyna się poddawać znowu tej pokusie, realnie człowiek zaczyna obmyśliwać te rzeczy, zaczyna w to wchodzić, zaczyna tego pragnąć, czyli w tym momencie rzeczywiście pokusa zaczyna rodzić grzech. Szatan zaczyna wchodzić, że tak powiem, w to nasze życie. I może być taki problem w tym momencie, że dojdzie do realnego jakiegoś związania tutaj na tym gruncie właśnie tego demona śmierci, tak? Zobaczmy, kiedy mówimy chociażby o tych chorobach, anoreksja, bulimia, depresja, taka chociażby anoreksja, tak? Kobieta czy tam mężczyzna, którzy nie potrafią sobie poradzić no właśnie z tym jedzeniem, nic nie jedzą, doprowadzają się do totalnego głodu. Pokusa będzie wtedy, kiedy człowiek na początku o tym myśli, no mógłbym, czy mogłabym tam wyglądać trochę inaczej, trzeba coś z sobą zrobić, no to może być na normalne i naturalne, kiedy ktoś jest rzeczywiście jakoś tam może i otyły i chciałby w taki proporcjonalny sposób rzeczywiście się odchudzić. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobą, która rzeczywiście wygląda dobrze, nie ma jakichś tutaj większych problemów, tylko to są jakieś zaburzenia już są zaburzenia jakieś psychiczne i zły zaczyna to wykorzystywać, tak? Mogę powiedzieć tak, na początku Kiedy to się zaczyna dziać, jest to jakaś silna pokusa, w którą zły uderza, tak? Wykorzystuje moją słabość psychiczną. Mam jakieś lęki, mam jakieś problemy, mam jakieś kompleksy, no i zły to wykorzystuje, tak? Jesteś za gruby, za gruba, przestanie jeść. Ale w momencie, kiedy ja zaczynam w to wchodzić i pozwalam się, że tak powiem, manipulować, kiedy wchodzę dokładnie w tą chorobę tej anoreksji, tej bulimii, to już może dojść właśnie w tym momencie do konkretnego jakiegoś tego zniewolenia na tym gruncie, tak? Także zauważmy, jak trudno, jak bardzo trudno jest też tym osobom z tego wyjść, tak? Jest oczywiście bardzo miła współpraca psychologa, który też pomoże tej osobie znaleźć jakąś godność, siłę też w sobie, ale naprawdę bym zwrócił na to uwagę, że realnie za takimi zachowaniami, które dążą do śmierci, naprawdę będzie gdzieś tam się chował, czy stał bliżej lub dalej realnie demon, który do tej śmierci też człowieka bardzo często namawia.
Ale też słuchając tego mam wrażenie, że no bo takie choroby, bulimia czy anoreksja związane z tym, że ktoś nie akceptuje siebie, związane są też gdzieś wcześniej z jakimiś zranieniami pewnie, czy z takimi rzeczami. Czyli szatan wykorzystuje to, co spotka, tak? Człowiek tak. Jest nieuporządkowany, nie zajmie się tym, bo nie wiem, czy mu się nie chce, czy nie zdaje sobie sprawy z tego, że powinien. I potem bardzo łatwo do tego jest się przyczepić.
No, człowiek czemuś. Bardzo często sobie nie potrafi też z tym poradzić, tak? Więc nie szukałbym takiej totalnie 100% winy, załóżmy, danej osoby, tak? No bo to są różne sytuacje traumatyczne, załóżmy, z naszego życia. Najczęściej z dzieciństwa, tak? Jakieś poranienia, traumy. Ale na gruncie dokładnie tego czegoś też żeruje osobowe zło. Nie musi być, tak jak będziemy mówić w przyszłych naszych spotkaniach, to konkretnie grzech okultyzmu, tak? Gdzie człowiek wchodzi w jakieś pewne formy magii, wróżbiarstwa i tak dalej. Nie. To może być konkretne moje zranienie, jakieś bardzo silne zranienie, tak jak chyba już powiedziałem, że jest to zranienie duszy. Tak spotkałem takie właśnie sformułowanie, zranienie duszy, czyli coś, co jest bardzo głębokim zranieniem mojej osoby, mojej głównej osoby, tego, co czyni mnie osobą, tak? Czyli rzeczywiście dusza jest czymś, co najbardziej czyni mnie osobą, więc zranienie tej duszy, gdzie rzeczywiście pozwolę, świadomie lub nieświadomie, na działanie zła. tam się gdzieś człowiek otworzył albo został tak zraniony, że to zostało otworzone i teraz zły na tym żeruje, nie?
A w jakich najczęściej, jak najczęściej objawia się to działanie złego ducha właśnie poprzez te choroby? Są jakieś takie choroby najbardziej typowe? Nie wiem, że na przykład ból głowy to się zdarza bardzo często, a coś się nie zdarza wcale.
To znaczy, ja bym podszedł do tego inaczej. Choroby jako takie o podłożu demonicznym to mogą być wszelkie. Wszelkie jakieś oddziaływania na organizm człowieka. Zaś możemy pewne rzeczy rozeznać, chociażby w taki sposób, albo przynajmniej spróbować na to spojrzeć. Kiedy dochodzi do dręczenia demonicznego, z różnych jakichś tam powodów, mocniejszego, często osoby, które tego doświadczają, bardzo mocno cierpią na właśnie ból głowy, mają bardzo często jakieś doświadczenia też trudności z żołądkiem, i zły często też uderza, że tak powiem, w te miejsca takie intymne. Czyli są trzy miejsca, w które jakoś człowiek jest, w które zły bardziej atakuje człowieka, tak? Głowa, żołądek, miejsca intymne. I tam, załóżmy, może być tak, że rzeczywiście człowiek czuje ból, czuje jakiś dyskomfort, jakieś tam dolegliwości, które przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu, tak?
I to jest ból, którego nie da się jakoś lekami złagodzić zawsze?
Najczęściej nie. Najczęściej tego się nie da złagodzić i to, co jest najgorsze, w takich sytuacjach też nie można znaleźć powodów, dla którego te rzeczy po prostu zaczynają występować, tak? Coś się dzieje, całymi dniami boli mnie głowa, chce mi się wymiotować i tak dalej. Tak naprawdę nie wiem, co mi jest, lekarze nic nie znajdują, więc o co chodzi, tak? I w tym momencie rzeczywiście zły realnie uderza, tak? Nie mogę spać, nie mogę wypoczywać, więc czuję się coraz gorzej, jestem coraz bardziej zdenerwowany. W pewnym momencie człowiek rzeczywiście zaczyna powoli, znaczy zły tak atakuje, rzeczywiście wchodzę powoli w stany, które mogą, bardzo mocno mogą mnie doprowadzić do depresji, do załamania, no potem dalej mu konsekwencją chociażby nawet może być samobójstwo, tak? Ile można nie spać, ile można cierpieć, ile można czuć się jakoś tam fatalnie, nie znajdując na to jakiegoś rozwiązania, wyjścia z takiej sytuacji. Mija tydzień, miesiąc, pół roku i w pewnym momencie człowiek się załamuje, tak? No i teraz, jeżeli nie znajdę jakiejś pomocy też, czy rozwiązania, no to może się to też źle skończyć.
Ale to teraz ja mam iść do księdza i powiedzieć, że proszę księdza, ja nie mogę spać od 2 miesięcy, boli mnie głowa od 2 lat i nikt nie znajduje przyczyny. To przecież ksiądz normalny to chyba powie to nie do mnie.
No, na pewno nie jest to też łatwe. To jest fakt. W pierwszym rzędzie naprawdę trzeba szukać naturalnych przyczyn moich dolegliwości, mojej choroby, tego wszystkiego, co jest, co mi dolega. To jest podstawa, tak? Czyli nie doszukuje się w pierwszym rzędzie nie doszukuje się diabła, tylko w pierwszym rzędzie doszukuje się konkretnych przyczyn mojej słabości, która mi dolega. I dopiero kiedy już nie znajduję żadnej realnej odpowiedzi, tak? Dlaczego tak jest, mogę domniemywać, że coś takiego może mieć podłoże, załóżmy, duchowe. Z tym, że weźmy też pod uwagę jeszcze jedną rzecz. No, nie nazwałbym tego od razu rzeczywiście też działaniem w tym momencie diabła, tak? Jak powiedziałem, wiele naszych chorób ma podłoże psychosomatyczne. Ogromny stres, ogromny jakiś atak pewnych różnych naszych uczuć bardzo często powoduje ból głowy. Jeżeli człowiek żyje w wiecznym stresie, w jakichś tak trudnych sytuacjach, no to może mieć ten ból rzeczywiście i latami. I nie potrafię sobie z tym poradzić, bo nie potrafię sobie poradzić z moimi własnymi emocjami, tak? Czyli nie zrzucam od razu winę na działanie diabła, tylko szukam realnie najpierw takich naturalnych odpowiedzi, dlaczego te pewne rzeczy mnie dotykają. No, bądźmy szczerzy, no, te nadzwyczajne działanie diabła nie jest aż tak częste, żebyśmy mieli powód do tego, żeby co chwilę gdzieś go widzieć. Fakt, że my o tym tutaj mówimy, ale to są pewne wyjątki, a nie coś, co jest powszechne i wszędzie występuje, tak? W każdym naszym jakimś doświadczeniu choroby.
A w swojej posłudze spotkał ojciec dużo osób właśnie takich, które miały problemy z jakimiś chorobami o podłożu demonicznym?
No właśnie nie. Właśnie nie. Z tym, że jakby to powiedzieć. co byśmy właśnie nazwali chociażby właśnie tą chorobą, tak? Bo ja bym zresztą nie nazwał tego bólu głowy, czy jakieś tam problemy żołądkowe i tak dalej, w tym sensie jako chorobę podłożu demonicznym. Ja bym to nazwał rzeczywiście pewne symptomy, które świadczą o działaniu w tym konkretnym jakiejś tam sytuacji, działaniu diabła, a nie chorobę podłożu demonicznym. Chorobę o podłożu demonicznym to bym rzeczywiście nazwał wtedy, kiedy nie wiem, trafiam do szpitala z jakimiś bardzo silnymi objawami, nie wiem, czegoś, co rzeczywiście mi dolega. Nie potrafię tego zdiagnozować, o co chodzi. I rzeczywiście po modlitwie uwolnienie też te dane rzeczy znikają. No są takie sytuacje, gdzie naprawdę choroby, bardzo poważne choroby, rzekomo bardzo poważne choroby, gdzie mówimy o operacjach, gdzie już są konkretne daty na daną operację, przychodzi na egzorcyzm, przychodzi na modlitwę uwolnienie, ta choroba znika. To bym nazwał chorobą. A to, że kogoś tam będzie bolała głowa, źle się czuje w kościele, właśnie tak jakśmy mówili wcześniej, i tak dalej, co musi wymiotować coś, no to są pewne objawy dręczenia, tak? Dręczenia w tym momencie złego ducha, no, które się przejawiają, co prawda, w sposób fizyczny, ale już nie nazwałbym tego rzeczywiście w tym momencie chorobą, nie?
A to z takimi chorobami, jak na przykład choroba alkoholowa, szatan też może mieć coś wspólnego?
Wszelkie uzależnienia, myślę, że to jest szerszy temat, rzeczywiście, wszelkie uzależnienia, które dotykają nas jako ludzi, mają również podłoże duchowe. No bo Bóg daje nam wolność. Daje nam wolność, jest to podstawą, której Bóg nigdy nam nie zabiera. Zobaczmy, potrafimy zgrzeszyć, potrafimy się odwrócić przeciwko Bogu, mimo tego, że Bóg stworzył nas do tego, abyśmy byli z Nim. Czyli to jest to coś, co jest niezbywalnym prawem człowieka. Wolność. Dlaczego demon upadł? Bo miał wolność. Bo drugiego człowieka czy Boga nie można kochać, będąc zniewolonym. Bóg nie narzuca nam miłości do siebie. W momencie, kiedy ja wchodzę w uzależnienie, zostaje mi zabrana moja wolność. Czyli coś, czego nawet Bóg mi nie zabiera. I teraz patrząc na wszelkie uzależnienia, jakie to dotykają człowieka, trzeba spojrzeć na to, że tak powiem, na kilku poziomach. Na kilku poziomach, do których dochodzi do zniewolenia, tak? Pierwszym takim najprostszym poziomem, że tak powiem, jest uzależnienie od jakiejś tam danej substancji, czy pewnych jakichś tam zachowań, tak? Czyli to będzie alkohol, narkotyk, czy coś innego. Innym tym uzależnieniem będzie zachowanie na poziomie jakimś psychicznym, tak? Pewne zachowania, które pozwalają mi otrzymywać jakąś przyjemność. Uzależniam się od takich zachowań, chcę być w takich zachowaniach, bez nich czuję się źle, tak? Mój mózg wydziela też konkretne substancje, które wprowadzają mnie w euforię. Więc to jest takie podłoże psychiczne. I jeszcze jedno podłoże duchowe. Coś, co jest bardzo, bardzo głębokie, tak? Zobaczmy, że ludzie uzależnieni od chociażby alkoholu, tak? Zrobili coś takiego jak 12 kroków anonimowego alkoholika. I te kroki wyraźnie pokazują o tym, że oni nie są w stanie sami sobie poradzić z ich własnym uzależnieniem. Nie są w stanie poradzić sobie z uzależnieniem, bo gdzieś tam jest coś, co jako ludzi zniewala. Mimo tego, że bardzo tego chcą. Zobaczmy chociażby drugi krok. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przewrócić nam zdrowie. Chodzi konkretnie o Boga, tak? Wiadomo, że wszyscy różnie wierzą w tego Boga. My wiemy, że nam realnie chodzi o Boga jedynego.
Ale bardzo przemawiający jest też pierwszy punkt. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. To kto nim kieruje w takim razie?
No dokładnie, tak? Czyli w tym momencie ani ja nie mam nad tym panowania. Co panuje mną? Nade mną, tak? Raczej nie Bóg. I teraz to jest konkretne pytanie. Co to jest, tak? Substancja? Czy to jest tylko substancja? Czy to jest tylko uzależnienie od jakichś zachowań? Czy jest tam coś więcej, tak? I pewne doświadczenie takie pracy duszpasterskiej pokazuje, że no nie jest to tylko i wyłącznie uzależnienie fizyczne i psychiczne, tak? Że jest tam pewne doświadczenie duchowe, które człowieka doprowadza do czegoś takiego, do zniewolenia, a z drugiej strony, kiedy już dojdzie do tego zniewolenia, nie pozwala mu z tego zniewolenia wyjść. Że, no właśnie, co to jest? Idę na detoks idę się, że tak powiem, oczyścić z czegoś, co mnie uzależnia, wychodzę z detoksu i zaczynam z powrotem wpadać w uzależnienie, w którym byłem przed chwilą, tak? Ta niemożność, jakaś ogromna niemożność wyjścia, bardzo często wyjścia z uzależnienia, tak? Więc trzeba sobie rzeczywiście uświadomić, że ma to również podłoże duchowe, nie? Myślę, że będziemy o tym mówić już w przyszłym tygodniu, jako że rzeczywiście ci, którzy zaczęli z tego wychodzić, no bardzo wyraźnie o tym mówią. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga. To jest trzeci krok. Wyznaliśmy Bogu, sobie, drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Piąty krok. Ta świadomość tego, że sam sobie z tym nie poradzę i teraz musi być ktoś, kto mnie z tego wyciągnie. A myślę, że jeżeli będziecie Państwo z nami za tydzień, pokażę niesamowite też doświadczenie też osób, które z uzależnień wyszły dzięki mocy działania Boga, dzięki też uwolnieniu od działania złego ducha.
Więc jeśli mają Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące chorób o podłożu demonicznym, to można je przesłać na adres remigiusz@radioniepokalanów.pl, a my z ojcem Remigiuszem już kończymy modlitwą.
Panie, oddaję Ci naszych słuchaczy, tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób doświadczają trudności w walce duchowej, doświadczają trudności życia. Błogosław nam, Panie. Błogosław ich, obmywaj swoją krwią. Uwalniaj od wszelkich napaści złego ducha. Panie, uwalniaj nas od wszelkich konsekwencji naszych grzechów. Uwalniaj tych, którzy są w jakikolwiek sposób zniewoleni, dręczeni od wszelkiego zła i napaści złych duchów. Proszę Cię, Ty, który umarłeś za nas na krzyżu, aby wolność, którą nam dajesz, aby Twoje zbawienie było doświadczeniem naszego życia już tu na ziemi, a potem przez całą wieczność, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.